Witam serdecznie w podcaście o terapii bez wstydu. Nazywam się Anna Węgrzyn i jestem założycielką fundacji Terapia to nie wstyd. Fundacja powstała po to, aby edukować oraz udzielać realnej pomocy. Trzecia edycja jest wyjątkowa. To na okoliczność Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Witam serdecznie wszystkich w Gdańsku, a dzisiaj moim gościem jest psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, Klaudia Ogrodnik.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję, Klaudia, że jesteś z nami. Gdański Miesiąc Zdrowia Psychicznego jest bardzo ważnym wydarzeniem z uwagi na to, że cały miesiąc skupiamy się na tym, aby poruszać różne tematy w zakresie naszego dobrostanu psychicznego. Dzisiaj chciałabym, abyśmy wzięły w swoje ręce emocje, ponieważ tak naprawdę emocje towarzyszą nam każdego dnia. Ale czasem mam wrażenie, że niewiele o nich wiemy.
Tak, nie wiemy o nich wszystkiego, to na pewno. Wiemy na pewno to, że one są z nami cały czas. To nie jest tak, że one śpią. Nasz mózg odpowiada za to, żeby funkcja, którą one pełnią, była cały czas na czuwaniu. Czyli to jest tak, jakbyśmy mieli na stałe włączone te emocje. Objawami tych emocji to jest na przykład złość, radość. One są tak jakby uzewnętrznieniem tego naszego wewnętrznego stanu, który powstaje w odpowiedzi na to, co się dzieje w tym naszym otoczeniu. Chodzi o to, żebyśmy my uzyskali informację zwrotną, co my mamy ze sobą zrobić, żeby się zaadoptować do tego, co się wokół nas dzieje.
No właśnie, spróbujmy pójść trochę tak do Paula Ekmana. Według niego mamy 6 podstawowych emocji. Radość, smutek, złość, strach, wstręt, zaskoczenie. I jaką masz obserwację ze swojej pracy w gabinecie, na ile my jesteśmy blisko tych emocji? Jaką mają relację z tymi swoimi emocjami?
To jest kluczowe pytanie, od którego ja często zaczynam spotkanie, czyli która emocja ma u ciebie przekichane? Z którą jest ci nie po drodze? Która cię uwiera? Czasem tak jest, że najłatwiej dostępną emocją jest złość, a pod spodem kryje się smutek. I być może my wyrażamy tą złość, myśląc, że jesteśmy wściekli, a tak naprawdę jest nam cholernie przykro.
Czyli zastępujemy emocje.
Tworzy się taka wielopoziomowa struktura, więc my od tych 6 podstawowych emocji myślę, że bardzo daleko odbiegamy i rozbudowujemy to sobie też o różne przekonania, poglądy, zniekształcenia poznawcze. To jest właśnie ta praca w terapii, która mam wrażenie, że robi super różnicę w życiu, kiedy my jesteśmy w stanie się przyjrzeć, co się z nami dzieje, co my robimy, no i co możemy zrobić, żeby było nam lepiej.
No właśnie, co się dzieje, kiedy emocje są tłumione lub ignorowane?
To pojawiają się koszty uboczne, czy skutki uboczne emocji. Tłumienie emocji kosztuje energię. My w tym czasie spalamy kalorie właściwie. I zamiast je tłumić, ideą jest to, żeby je integrować, czyli żeby wyrażać je w zdrowy sposób, w sposób, który nie szkodzi ani nam, ani innym.
Co to oznacza w realnym życiu?
Chodzi o to, że możemy sobie dywagować, możemy sobie o różnych rzeczach opowiadać, a w praktyce nie stosować w ogóle różnych takich strategii radzenia sobie. Jedną ze strategii radzenia sobie z emocjami jest chociażby, po pierwsze, obserwacja, zatrzymywanie się i zadawanie sobie pytań. Na przykład, co moja reakcja emocjonalna mówi o mnie? Dlaczego ja reaguję w taki sposób?
Ostatnio robiłam taki eksperyment w szkole z młodzieżą, kiedy zaprosiłam przedstawicieli młodych ludzi do tego, żeby zrobić eksperyment na temat emocji, czyli tak jak ty powiedziałaś, która emocja, użyłaś ty takiego terminu, że która emocja
ma przekichane.
To ja idę w drugą stronę, czyli która emocja nami rządzi, których jest najwięcej. I poprosiłam reprezentantów tych 6 emocji, według Paula Ekmana, i żeby ustawiła się kolejka, które osoby czują najbardziej określone emocje. I co się okazało? Że najdłuższa kolejka była w złości, trochę osób było w radości, w smutku, wreszcie do reszty nikt się nie pojawił. Czyli to pokazuje, że bardzo trudno jest nam rozpoznawać emocje. Posługujemy się tylko takimi właśnie skrajnymi. Złość, radość.
No i to też jest zjawisko, które ma nazwę. Aleksytymia. Czyli trudność w nazywaniu i rozpoznawaniu tych emocji. To jest element, który utrudnia życie i jest to z pewnością element, nad którym warto pracować w terapii, ale też w ogóle w nauczaniu, w szkole, w edukacji. Myślę, że ta nauka o emocjach jest kluczowa, bo jeżeli my wiemy, co się z nami dzieje, znamy sposoby radzenia sobie, znamy też swoją rolę, swoją pozycję w środowisku, no to później nie będziemy tej terapii potrzebować. Jeżeli będziemy siebie rozumieli, jeżeli będziemy mieć poczucie takiej wewnętrznej spójności, pewności siebie.
Bo też trzeba zwrócić uwagę, że emocje bardzo pomagają nam w budowaniu relacji z innymi, ale też pomagają w budowaniu relacji ze sobą.
To jest ważne, myślę, żeby podkreślić, że emocje, one nie powstają w próżni. One powstają w naszym wewnętrznym systemie, jednocześnie funkcjonując w tym zewnętrznym systemie, czyli w tym naszym otoczeniu, w naszej społeczności, rodzinie, klasie, w pracy.
Mało zwracamy uwagę na to, jak wielki mamy wpływ na to, co czujemy, ponieważ idąc klasycznym ABC emocji, my mając te narzędzia, tak, do dyspozycji, możemy zarządzić emocją poprzez to, że, bo to jest tak, że nasze myśli kreują nasze życie, bo to, jak interpretujemy nasze myśli, takie generują się w nas emocje.
To jest takie sprzężenie zwrotne, które powstaje, czyli emocje kreują w nas też różne przekonania, my na różne sposoby je interpretujemy, ale i w drugą stronę, my reagujemy emocjonalnie na to, co my myślimy, czyli ta narracja, którą my prowadzimy o naszym życiu, wewnętrzna, ale też to, jak opowiadamy o sobie, ona ma później bezpośredni wpływ na to, jak my się czujemy, tak jakby to ciało podążało za historią, którą my opowiadamy.
Bo to jest trochę taka gonitwa myśli, która czasem się pojawia w naszej głowie i my tworzymy tyle historii i trochę tak jak powiedziała Meryl Streep, którą uwielbiam, że najczęściej złościmy się na rzeczy, które nigdy w życiu nie wystąpią albo martwimy się o rzeczy, które nigdy nie mają miejsca. I no właśnie, co stoi za tą gonitwą myśli? Często, kiedy wizualizujemy te trudne historie i generujemy tym samym trudne emocje.
Myślę, że częściowo jest tak, że ludziom jest trudno wytrzymać ciszę. I jeżeli my nie czujemy się bezpiecznie w sobie, próbujemy wypełnić tą przestrzeń. Jeżeli dzieje się w naszym życiu coś trudnego, to jest pole dla wyobraźni, żeby usnuć różne historie. Często właśnie negatywne scenariusze, tak jak mówisz, rzeczy, które prawdopodobnie nigdy się nie wydarzą. Albo w 98% na przykład się nie wydarzą. Więc im więcej my uwagi skupiamy na to, co w tym naszym życiu jest fajne, co lubimy, co nas fascynuje, ale też co działa, co nam wychodzi, tym mniej będziemy mieć czasu na to, żeby produkować te czarne scenariusze.
Powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zarządzanie emocjami u osób z chorobą afektywną dwubiegunową, ponieważ ty też z uwagi na swoje doświadczenia eksplorujesz ten temat, tak? I jakby dajesz też dużo uwagi, jak to wygląda właśnie w przypadku zaburzeń.
W szczególności w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej kluczową rolę pełni zarządzanie tymi emocjami, czyli praca nad tą dysregulacją emocji. Czyli jak możemy się stonować troszkę w dół, kiedy emocje biorą górę? Albo co możemy zrobić, żeby wyciągnąć się z takiej pustki, z takiego poczucia beznadziei,
tego dołka tak zwanego.
Z takiego dołka. Bardzo silne emocje, one mogą spowodować, że my wpadniemy na przykład w hipomanię albo w manię, ale też w depresję. Osoby, które chorują na chorobę afektywną dwubiegunową są szczególnie wrażliwe na różne takie kluczowe wydarzenia życiowe, które każdego dotykają. Zmiana pracy, zmiana partnera, partnerki, śmierć bliskiej osoby. Dla tych osób to jest szczególnie trudne i trzeba mieć dużą ostrożność i uwagę na to, jak my to przeżywamy, żeby nie dać się pociągnąć w górę albo w dół.
W chorobie dwubiegunowej częściej spada się w dół, czy idzie się w górę?
To zależy. Jeżeli się leczymy, to możemy być w tak jakby remisji. Możemy przyjmować leki, możemy pójść na terapię. Są różne sposoby, żeby tę chorobę mieć pod kontrolą. Większość osób, mam wrażenie, doświadcza raczej tych epizodów depresyjnych. I to są te momenty, kiedy my idziemy do psychiatry, idziemy do terapeuty, bo jest nam źle, bo nie chce nam się żyć. I wtedy dostajemy diagnozę depresji. Dostajemy leki antydepresyjne i nagle pojawia się świetny nastrój. Więc co robimy? Zostawiamy te leki. I co się dzieje później? No, nie mówimy psychiatrze, że mieliśmy super podwyższony nastrój i wracamy znowu w to błędne koło. Psychiatra, antydepresanty, podwyższony nastrój. I jeżeli my jakby wytniemy tą informację o tej górce, no to jesteśmy na takiej drodze, żeby utknąć i nie dojść do diagnozy, do tego, co nam tak naprawdę dolega. Co jest kluczowe, jeżeli my wiemy, co z nami się dzieje, no to łatwiej jest przyjąć jakąś strategię radzenia sobie.
Czyli de facto, żeby rozpoznać chorobę afektywną dwubiegunową, bardzo ważna jest obserwacja tych skoków, tych po skrajnościach, można by powiedzieć, prawda? No bo co może być takim pierwszym symptomem, żeby zrozumieć, że to może nie jest taka typowa depresja, tylko mówimy już o większym zaburzeniu.
Często jest tak właśnie, że osoby z HAD-em reagują właśnie takim wzmożonym...
Nieadekwatnie do sytuacji?
Tak, też zdarza się, że reagujemy tak...
Nadmiarowo?
Nadmiarowo, tak, nadmiarowo. Chodzi generalnie o to, że jeżeli coś się dzieje negatywnego, to potrafimy spiralować wewnętrznie i się w tym pogrążać, a jak dzieje się coś pozytywnego, to wtedy nam się odpala silnik. To może zrobię jeszcze to, może wymyślę jeszcze jakiś projekt. I wtedy się nakręca to koło hipomanii albo manii, po której później jest zjazd.
Otwarcie mówisz o swojej chorobie, no i też jesteś wysoko funkcjonującą osobą, a często osoby, które właśnie mierzą się z jakąś trudnością, boją się tej konfrontacji, myśląc, że to im zamyka drogę do funkcjonowania normalnego.
To, z czym musimy się pogodzić, jest to, że ta choroba wymaga pewnych kompromisów. Unikam mówienia poświęceń, bo to nie o to chodzi, żeby rezygnować z tego...
Też nie lubię tego słowa.
Z tego, co my chcemy robić w życiu, tylko chodzi o to, że musimy robić trochę takie damage control, czyli zarządzamy ryzykiem. Czyli na przykład ustalamy ze sobą, że bierzemy leki. Nieważne, co będziemy myśleć, bierzemy te leki. Leki zwykle w chorobie afektywnej dwubiegunowej bierze się całe życie. Ale stosunek do brania leków potrafi się bardzo zmieniać. Więc warto jest, żeby powiedzieć swoim bliskim, że bierzemy te leki, że chorujemy, żeby pomagali nam trzymać się w ryzach. Czyli na przykład unikać spożywania alkoholu. Unikać jakichś wyjątkowo pobudzających na przykład wydarzeń. Na przykład, żeby nie ustalać sobie całoweekendowych imprez. Bo w bardzo dużym prawdopodobieństwie to nas po prostu przebodźcuje. Więc chodzi o to, żeby szukać tego balansu i żeby nie przedobrzyć, żeby znaleźć ten swój złoty środek, czyli...
Każdy z nas jest inny, prawda? I też jakby inaczej odbieramy pewne sytuacje.
Tak, i też każda choroba jest inna. To też jest jakiegoś rodzaju spektrum. Psychiatrzy mówią często o chorobach dwubiegunowych, bo mamy różne typy, mamy różne prezentacje tej choroby. Są osoby, które mają na przykład objawy psychotyczne. Ja takich objawów nie doświadczyłam, ale bardzo mało się o tym mówi.
No właśnie, co było u ciebie takim momentem, w którym zrozumiałaś, że to może być coś więcej niż jakiś chwilowy, gorszy nastrój?
U mnie to były wahania zarówno nastroju, jak i energii, poziomu energii w ciągu dnia. Czyli na przykład rano budziłam się z energią, z pozytywnym nastrojem, a po południu miałam właściwie niechęć do życia. Chciało mi się spać, robiłam sobie drzemki, byłam nie do życia. To był jeden aspekt. Drugi był taki, że były momenty, kiedy ja się angażowałam, na przykład szukałam różnych szkoleń, zmieniałam swoje życie o 180 stopni, a później byłam tym po prostu wypalona, nie byłam w stanie...
Brakowało siły, żeby to pociągnąć.
Tak. I było właśnie, to chyba jest ten dobre określenie, że chciałam ciągnąć wiele srok za ogon. Ale to tak, to jest ryzykowne.
Czyli to trochę wygląda jak takie szukiwanie nowych bodźców, poszukiwanie nowych wyzwalaczy pozytywnej energii.
Mm-hmm. Tak, myślę, że dlatego też my nie mówimy psychiatrom, że mamy te dobre...
Jesteśmy dumni z tego.
Tak, chcemy z tego to wykorzystać, wycisnąć to na maksa. Dlaczego mamy wracać do takiego neutralnego stanu, nie? To jest taki stan tej hipomanii czy manii, to jest... potrafi się wtedy na przykład ujawnić takie przekonanie, takie poczucia bycia omnipotentnym właściwie, nie? Czyli, że wzrasta ta pewność siebie. Czujemy się po prostu jak gwiazdy i mamy poczucie, że możemy przenosić góry.
Do pewnego momentu.
Do pewnego momentu.
W twojej wypowiedzi pojawił się też aspekt otoczenia, czyli bliskich, prawda? I też chciałabym jeszcze ciebie zapytać, jak osoba, która żyje z osobą dwubiegunową w relacji, w domu, w rodzinie, jak to się w ogóle przekłada na relacje rodzinne i na co warto zwrócić uwagę, żeby ten cały system przyjacielski, ten cały system rodzinny, to też nie ucierpia, bo pamiętajmy, że nieświadomie możemy ranić bliskich, ale też możemy powodować, że te relacje, albo powodujemy wręcz, że te relacje są trudniejsze.
Ja w swoim życiu potraciłam wiele relacji przez to, że byłam w epizodzie depresji i nie byłam w stanie odpisać, zadzwonić, spotkać się. Właściwie nie miałam ochoty wyjść spod koca.
A był taki moment, że potrafiłaś powiedzieć, że nie masz ochoty wyjść spod koca, dlatego że mierzysz się z chorobą?
Tak. Doszłam do takiego momentu, gdzie stwierdziłam, że chcę być autentyczna i kiedy mówimy to, co faktycznie czujemy. Opowiadamy o sobie, o tym, jakie mamy trudności. Wtedy powstaje taka możliwość, żeby te nasze środowisko, żeby ta rodzina, żeby ci znajomi, przyjaciele, partnerzy, partnerki, żeby mogli nas wesprzeć w tym. Żeby mogli nas do tego psychiatry zaprowadzić. Żeby mogły się nas spytać, czy to jest na pewno dobry pomysł, czy ty na pewno masz energię, żeby podjąć na przykład 2 podyplomówki naraz. Czyli taka trochę sprawdzam karty.
Być może wiele osób właśnie ambitnych, które są dumne z tego, że tak wiele rzeczy jednocześnie robią, to może być też komunikat do was, żeby się zastanowić, gdzie jest źródło zasilania tych wielu pomysłów do działania, no żeby się nie okazało, że przyjdzie jakiś moment, w którym właśnie zabraknie tego paliwa, a źródłem okaże się deficyt, a nie zasób.
W ogóle mam wrażenie, że najważniejsze to jest obserwować się też z taką dociekliwością, z takim zaciekawieniem, analizowanie siebie i też później skalibrowanie trochę, zaadaptowanie się do tych wniosków, do których doszliśmy, czyli żeby nie poprzestawać na takich powierzchownych wnioskach, tylko schodzić o krok niżej i później o kolejny i zobaczyć właśnie, co stoi u podstaw tych moich działań, co mną kieruje, co mnie motywuje.
Tak myślę sobie, że to może być też dobry moment, żeby zaprosić naszych słuchaczy, szczególnie z Gdańska, bo przypominamy, jesteśmy podczas Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego, do zrobienia sobie takiego dziennika emocji, podczas którego będziecie mogli właśnie nie tylko podczas tego Miesiąca Zdrowia Psychicznego, ale w ogóle poobserwować, która z emocji jest tą, która przejmuje stery, a która ma przekichane.
Ta metafora kierowania jest bardzo adekwatna. Chodzi o to, żebyśmy my, jakby, żeby uznać, że to my jesteśmy za kierownicą. Emocje niech są drogowskazami. Możemy, ale nie musimy się nimi kierować. Możemy wybierać. Jak się obserwujemy, widzimy, jakie są drogi, wtedy możemy wybrać tak, żeby było nam jak najlepiej w tym życiu.
Bardzo łatwo jest monitorować takie emocje i zapisywać taki dziennik. Wystarczy, że w ciągu dnia jesteśmy uważni i na koniec dnia zapisujemy, jakie najczęściej emocje nam towarzyszyły i co działo się wcześniej, co było wyzwalaczem, czyli jeżeli pojawiła się złość, to co było chwilę wcześniej, co sprawiło, że właśnie to poczuliśmy. A później po tygodniu, kiedy obserwujemy, jesteśmy uważni na to, co pojawiało się każdego dnia, to po tygodniu możemy mieć takie podsumowanie i informacje, dzięki której może właśnie będziecie chcieli przyjść i porozmawiać ze specjalistą w naszym terapiobusie podczas Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego, gdzie będziemy udzielać bezpłatnej pomocy psychologicznej. Na ten temat będziecie mogli poszukać również na gdańsk.pl i tam dowiedzieć się, gdzie taka pomoc w terapiobusie będzie udzielana. Lub poprosić o pomoc nie tylko w ramach Miesiąca Zdrowia Psychicznego, ale też udać się na przykład na spotkanie z Klaudią, która będzie mogła wam takiej pomocy udzielić. Klaudia, gdzie można z tobą się spotkać i gdzie pomagasz?
Pomagam online na mojej prywatnej platformie Mindspace, ale można mnie też spotkać stacjonarnie w Sopocie w Centrum Terapii ALMA pod szyldem doktora Jóźwiaka, który jest takim prekursorem czy osobą, która rozpowszechnia wiedzę o ADHD.
Więc zapraszamy serdecznie, kochani. Jeżeli macie jakieś pytania, to zgłaszajcie się. Nie musicie zostać sami z waszym problemem. Klaudia, chciałabyś jakieś przesłanie dla naszych słuchaczy?
Myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że kluczem jest ta rozmowa. Dopóki my rozmawiamy, dopóki mamy tą otwartość, to te możliwości są nieskończone.
I to jest bardzo dobre zakończenie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.